osobą, która będzie komentowała dzisiejszy szczyt w Atenach. Będzie pan poseł Bogdan Maniura, poseł Platformy Obywatelskiej. Witamy serdecznie.
Cześć Boże, Edward Maniura.
Edward Maniura, przepraszam bardzo. Tak. Miałem błędne podane imię. Proszę bardzo.
Dzisiejszy dzień dla mnie jest dniem, pewnym zamknięciem powojennego porządku jałtańskiego. Ja tutaj dzisiaj, przeglądając komentarze do dzisiejszego zdarzenia, podzielam w pełni w tej sprawie pogląd arcybiskupa Józefa Rzezińskiego, który powiedział, że podpisanie traktatu akcesyjnego w Atenach to pewien normalny proces budowania zjednoczonej Europy, w której Polska ma bardzo dużo do powiedzenia dzięki swoim twórcom kultury, ale i też dzięki naszemu potencjałowi duchowemu. W ogóle uważam, że jaka Europa w przyszłości będzie, to w bardzo dużym stopniu również będzie zależało od nas samych. Tutaj chciałbym również nawiązać do wypowiedzi naszego wielkiego rodaka, papieża Jana Pawła II, który podczas wygłoszonej w Gnieźnie homilii apelował o budowę zjednoczonej Europy i to nie tylko w wymiarze duchowym. Oczywiście integracja to również kwestie gospodarcze i tu myślę, że wszyscy mamy olbrzymie lęki, pewne nadzieje, na pewno możliwości czy warunki członkostwa mogły być lepsze, ale ostatnia faza negocjacji była prowadzona przez obecny rząd. Wiemy, jakie notowania są w ostatnich tygodniach osiągane przez ten rząd i jak go w ogóle jako Polacy oceniamy. Natomiast jeszcze na jedno chciałem zwrócić uwagę. Integracja europejska również dla mnie jest pewną gwarancją pokoju w Europie, co potwierdza ostatnie 57 lat. A dla przypomnienia chcę powiedzieć, że ojcowie integracji europejskiej, tworząc struktury europejskie, zakładali zastąpienie rywalizacji współpracą. I myślę, że w Europie Zachodniej to się udało i myślę również, że dzięki temu tak długo w Europie jest spokój. To tyle takich moich uwag w tym zakresie. Ja mogę siebie określić jako umiarkowanego zwolennika integracji europejskiej. Wiem, że będzie pierwsze lata na pewno będą bardzo trudne. Tutaj nie należy absolutnie obiecywać ludziom jakiś gruszek na wierzbie, bo to raczej nie będzie miało miejsca. Natomiast ciężką pracą i konsekwencją możemy w tej Europie zafunkcjonować. Jestem o tym przekonany. Jeżeli mylą się zwolennicy integracji w Polsce, to myślę, że trzeba też się zastanowić, czy w takim razie cała Europa Środkowo-Wschodnia się myli, bo wiemy, że już Węgry przez akcesji powiedziały tak. Inne kraje już też i wszystko wskazuje na to, że pozostałe kraje w referendach też się opowiedzą za przystąpieniem do Unii Europejskiej. To tyle w tym temacie.
Dziękujemy serdecznie.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówił do nas pan poseł Edward Maniura z Platformy Obywatelskiej. Wydarzenia. Jak widzę Państwo, są to przedstawiciele różnych także opcji, różnych ugrupowań. Jest pan poseł Antoni Macierewicz, Ruch Katolicko-Narodowy. Witamy serdecznie, panie pośle.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, witam ojca.
Teraz
witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Bardzo jest trudno sformułować jasny komentarz na temat tego, co się stało, bo to ciemne wydarzenie, gdy na nie patrzę. Można oczywiście powiedzieć, że jest trochę przesady, żeby mówić o rozbiorach Polski, ale powiem szczerze, że gdy przypomnę sobie debatę, która się odbyła kilka dni temu w Sejmie, gdy przypomnę sobie, że nawet nie pozwolono Sejmowi Rzeczpospolitej głosować nad tym, czy uznaje ten traktat akcesyjny za taki, który warto przyjąć, czy nie. Pan marszałek, posłowie SLD powiedzieli, nie wolno głosować na ten temat. No to zastanawiam się, czy nie mieliśmy wydania, kolejnego wydania Sejmu niemego. I gdy dzisiaj patrzyłem, jak pan Cimoszewicz i pan Miller podpisywali ten traktat, a gdy podpisali, to nawet nikt do nich nie podszedł, nikt im nie pogratulował i musieli sami sobie podać ręce, jakby wzmacniając siebie w przekonaniu, że dobrze zrobili to, co zrobili. No ale przecież gdy przyjrzymy się temu traktatowi, gdy zanalizujemy każdy jego fragment, ja wiem, że to jest 6000 stron, że to wydaje się, że jest ponad ludzkie siły, ale jednak taką analizę się robi i widać bardzo wyraźnie, że poszczególne punkty są fundamentalnie sprzeczne z polską konstytucją. Że nie tylko jest tak, że to jest traktat, który został źle wynegocjowany i którego poszczególne zapisy będą miały złe konsekwencje gospodarcze, polityczne, społeczne, ale że jest wręcz sprzeczne z konstytucją. Powiedzmy sobie, zasada centralna, fundamentalna, mianowicie, iż prawo unijne jest ponad prawem krajowym, ba więcej, jest ponad prawem konstytucyjnym, a przecież w Konstytucji Rzeczpospolitej czytamy, że Konstytucja Rzeczpospolitej jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. No, od momentu podpisania traktatu akcesyjnego, a nie daj Boże, od momentu jego ratyfikacji, gdyby coś takiego mogło się zdarzyć, mam nadzieję, że się nie zdarzy, wtedy już nie Konstytucja Rzeczpospolitej będzie najwyższym prawem. Wtedy będzie prawo unijne, którego tak naprawdę nie znamy, bo ono się nawarstwiało od 1954 roku, ma bardzo wiele różnych niuansów, których zupełnie nie znamy. Kto z Polaków zna na przykład, i to następny element sprzeczny z konstytucją, kartę praw podstawowych przyjętą traktatem w 2000 roku w Nicei. A ta karta praw podstawowych w artykule 13 stwierdza, że nikt nie może, tak powiem, mieć mniejszych praw, nikt nie może mieć mniejszych możliwości z racji swojej orientacji seksualnej. No i jeżeli tak, to sięgamy znowu do Konstytucji i widzimy, że w Konstytucji jest zapis, że rodzina i małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny i że państwo otacza opieką rodzicielstwo i macierzyństwo. No to wtedy takie osoby o szczególnej orientacji seksualnej będą mogły kwestionować ten zapis, dlatego że on jest niezgodny z kartą praw podstawowych. A gdy się przyjrzymy na przykład rozstrzygnięciom traktatu akcesyjnego, które uprzywilejowuje tych cudzoziemców, którzy mając dzierżawy od 3 albo od 7 lat na terenie Polski, mogą je teraz nabyć na własność. I to jest prawo, które ma działać wstecz, retroaktywnie. A to przecież jest przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej działanie prawa wstecz zakazane. I takich punktów, punkt po punkcie, jeszcze jeden sobie pozwolę przytoczyć, bo jest szczególnie istotny. W artykule 23 traktatu akcesyjnego stwierdza się, że państwa członkowskie będą mogły od dnia 16 kwietnia, od podpisania traktatu, od dzisiaj do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, czyli co najmniej przez rok, dokonywać dowolnych zmian w zapisach dotyczących polityki rolnej, o ile tylko one się dokonają za zgodą całej wspólnoty, całej Unii Europejskiej. Ale Polska nie będzie ani się musiała na to zgadzać, ani sama nie będzie mogła dokonywać żadnych zmian. A państwa członkowskie, te 15 państw członkowskich, będzie mogło dokonywać dowolne zmiany w traktacie z Polską
podpisanym. I wreszcie ostatni przykład. W dziale dotyczącym hutnictwa nakazuje się Polsce zmniejszenie potencjału produkcyjnego o 10%. Ale proszę sobie wyobrazić, że chodzi nie tylko o to, żebyśmy produkowali o 10% mniej stali. Jest nakaz, żeby wszystkie czynniki produkcyjne, czyli wszystkie maszyny, ale także dodatkowe urządzenia związane z tą produkcją, fizycznie zniszczyli. Nikt nie ma prawa skorzystać z tych pieców, z tych dróg, z tych baraków, z całej tej infrastruktury, o którą trzeba pomniejszyć polski potencjał produkcyjny, żeby doprowadzić polską produkcję stali o 10% niżej niż jest obecnie czas. Fizycznie to zniszczyć. No to o co chodzi? Czy naprawdę chodzi o to, żeby zmaksymalizować produkcję polską, ulepszyć ją, czy też chodzi o to, żeby zlikwidować, ograniczyć polską konkurencję? Przecież gdy patrzymy na kwoty produkcyjne, jakie nałożono na polskie rolnictwo, to widać wyraźnie, że chodzi właśnie o zlikwidowanie konkurencji. Ten traktat od początku był źle negocjowany, a w wydaniu pana Millera i pana Cimoszewicza to był traktat, który szedł od kompromitacji do kapitulacji. A na koniec skończyło się na tym, że próbuje się sięgnąć do polskiej kieszeni, do kieszeni podatnika i znaleźć 72 miliardy złotych, które będą niezbędne, żeby zapłacić łapkę do Unii Europejskiej. I to nie jest mój sąd. Nie jest sąd człowieka, który jest krytyczny wobec Unii Europejskiej. Ja teraz tylko cytuję słowa pana Bogusława Grabowskiego, członka Rady Polityki Pieniężnej, który 4 dni temu w radiu publicznym powiedział, że potrzebne pieniądze pochodzące z nowych podatków będą przeznaczone na składkę dla Unii Europejskiej, bo nie ma skąd wziąć pieniędzy na składkę dla Unii Europejskiej. Dlatego powtarzam, ten traktat powinniśmy w głosowaniu, w referendum odrzucić, bo tylko odrzucenie tego traktatu otworzy przed Polakami drogę do odbudowy własnej gospodarki i własnego państwa. I oczywiście mogą się zdarzyć tacy, którzy wtedy podejmą na nowo negocjacje z Unią Europejską. To nie jest pierwszy wypadek. Dania właśnie odrzuciła traktat, ponieważ Unia wymusiła na Danii złe warunki. Traktat został odrzucony i po 1,5 roku zawarty dużo, dużo dla Danii lepszy. Trzeba sobie zdawać sprawę, że po drugiej stronie mamy do czynienia z bardzo twardym, że powiem, rywalem, czy bardzo twardym konkurentem, z którym trzeba negocjować twardo, a nie oddając mu kawałek po kawałku polską ziemię i polską gospodarkę. Jeżeli chcemy się liczyć w Europie, jeżeli chcemy mieć perspektywę w Europie, jeżeli chcemy się integrować na równych prawach, to ten traktat źle wynegocjonowany i źle służący Polsce trzeba w najbliższym referendum przede wszystkim odrzucić, a potem od nowa na równych prawach można rozmawiać.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem mówił pan poseł Antoni Macierewicz z Ruchu Katolicko-Narodowego. Prosiliśmy do udzielenia komentarza na antenie Radia Maryja na temat podpisania dzisiaj w Atenach traktatu o integracji z Unią Europejską. Jest pan poseł Tadeusz Cymański, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy bardzo serdecznie, panie pośle.
Witam serdecznie i będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Cóż, drogi księże, no, moje dzisiaj odczucia są jako posła Prawa i Sprawiedliwości no, dość mieszane, ale ja w odróżnieniu od wielu wypowiedzi nie przywiązywałbym też takiej ostatecznej wagi temu traktatowi. Sam należę do osób, które mają wiele wątpliwości. Są chwile, że aż po zwątpienie, ponieważ zazdroszczę tym, którzy nie mają wątpliwości, albo zachwycając się Unią, bądź też negując ją w przysłowiowy czambu. No, myślę, że sprawa jest bardzo skomplikowana. Jest takie piękne powiedzenie, że prawda jest córką czasu. I myślę, że przyszłość, niezależnie od werdyktu, jaki zapadnie w referendum, na pewno zweryfikuje te dzisiejsze głosy, poglądy i z perspektywy lat będziemy mogli to wydarzenie, które nas czeka, ocenić bardziej właściwie. Natomiast myślę, że jako ludzie wiary powinniśmy patrzeć w przyszłość jednak z pewną ufnością i nadzieją i mieć przekonanie, że niezależnie od tego, jak wypadnie referendum, to opatrzność Boża no, nie wypuści nas ze swojej ręki, tak narodu, jak i państwa. I myślę, że o przyszłości naszego państwa największe znaczenie będzie miała postawa nas samych. Warto zauważyć, że już dzisiaj, to niestety mówię z przykrością, kiedy jeszcze w nim nie jesteśmy, w wielu sprawach dotyczących właśnie ochrony rodziny, choćby nawet ostatnia ustawa w Sejmie o promocji reklamy alkoholu, to są fakty i dowody, że nie potrafimy bronić rodziny, bronić dzieci, bronić tych wartości w sposób skuteczny. To jest bardzo zła wróżba. Oczywiście staną przed nami wielkie wyzwania, ale myślę też, że należy dostrzec w tym wszystkim również pewne pozytywne fakty i bardzo się cieszę też, że dzisiaj w tej wieczorze tak szczególnym zabierają głos różni. Koledzy, którzy znają nas, wiele może różni, ale na pewno nie powinno nas dzielić. Mówiąc te słowa, chciałbym też pozdrowić najukochańszą mamę, która jest wielbicielką radia, która z pewnością mnie słucha w nowym stawie, koło Malborka. I tu się jako matka i syn różnimy, ale myślę, że powinniśmy unikać zwłaszcza ocen co do intencji. Myślę, że wśród przeciwników i zwolenników Unii znakomita większość to są solidni obywatele, katolicy, ludzie wiary, czynu. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy w tej chwili i w tym, co nas czeka w najbliższym czasie, potrafili odnaleźć to, co powinno nas cechować. A więc jednak nadzieja przede wszystkim. Myślę, że czy łaska, czy dopust Boży, bo nic się nie dzieje jednak bez przyzwolenia. I myślę, że takiego patrzenia nam trochę brakuje. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia w naszym życiu publicznym to wzajemna życzliwość. Myślę, że więcej życzliwości, więcej wzajemnego zaufania i aktywności, to jest ważne. Cieszy mnie, że wśród zwolenników i przeciwników pojawiają się bardzo często głosy z bardzo ważnych, zacnych i wspaniałych ludzi. Takie głosy, że jednak rozstrzygająca bitwa o Polskę to będzie nasz udział i nasze starania. Na pewno ma wymiar Unii Europejskiej gospodarczy i w tej mierze jest bardzo wiele rozczarowania. Rzeczywiście warunki są bardzo twarde, trudne, może nawet i upokarzające w sensie oczekiwań. Natomiast jeżeli patrzymy na to spokojnie przez pryzmat chłodnego rozumowania i analizy, trudno też nie widzieć tego, że to są takie warunki, jakie proponują silniejsi. Myślę, że te podziały, ta różnica, te dyskusje, najważniejsze, żebyśmy po referendum następnego dnia, kiedy nastanie dzień, pójdziemy do domów, do pracy, żebyśmy nie patrzyli na siebie krzywo, żebyśmy uszanowali werdykt jednak, myślę, że nas wszystkich, i żebyśmy próbowali iść dalej, jednak mając w sercu wiarę i chroniąc tego wszystkiego. Myślę, że takie jest moje widzenie, takie jest moje patrzenie i takim spojrzeniem chciałem się tutaj dzisiaj podzielić. No to jest, a czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Myślę, że każdy z nas ma swoje własne doświadczenia. Ja staram się patrzeć na życie i na świat optymistycznie. Mam liczną rodzinę, mam 5 dzieci i mam w sumieniu, mówię, spokój. Natomiast rozumowo patrząc, analizując, mam wiele rozterek, bo rzeczywiście, jak się w to wszystko wgłębić, jest bardzo wiele wątpliwości, czy nawet zagrożeń. A znając jeszcze nasze problemy, pewne również cechy, jakość naszego życia publicznego, problemy gospodarcze, to trudno nie mieć. I doskonale rozumiem i bardzo szanuję poglądy tych wszystkich, którzy są przeciwni Unii Europejskiej i będą głosować na nie. Ale nie powinno to nas jeszcze podzielić jako rodaków, jako Polaków.
Dziękujemy serdecznie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Mówił do nas pan poseł Tadeusz Cymański z Prawa i Sprawiedliwości. kolejnego ugrupowania parlamentarnego Ligi Polskich Rodzin, pan poseł Bogdan Pęk. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim. Proszę Państwa, otóż stało się, jest to preludium tego, co nas czeka. Mianowicie już dzisiaj widać we wszystkich mediach publicznych, prywatnych, wszyscy kosmopolici wszelkiej maści niesłychanie się uaktywnili i widać wyraźnie, że będzie to absolutnie jednostronna kampania w tym szczytowym okresie przedreferendalnym. To, co dzisiaj miało miejsce, dowodzi, czy próbuje dowieść polskiemu społeczeństwu, że w zasadzie sprawa jest absolutnie przesądzona i nie da się już nic zrobić. Pokazuje się mocno przesadzone sondaże, występują aktorzy, znani ludzie, koryfeusze wszelkiej maści, którzy już dawno nie są autorytetami moralnymi, aby przekonać jeszcze niezdecydowanych, że jest to jedyna bezalternatywna droga. Nawet pani minister Cywińska, która nie sławiła się zbytnio, gdy piastowała funkcję ministra kultury, pozwoliła sobie na tego typu zdanie. No cóż, my dzisiaj, wchodząc w głębszą analizę tego traktatu, widzimy, że zawarte w nim treści niosą bardzo poważne historyczne wręcz zagrożenie. Widać również, że można było wynegocjować znacznie więcej, że negocjatorzy poszli po najmniejszej linii oporu, dbając jedynie o termin. A gdy jeszcze do tego dochodzi fakt bez precedensu, że rząd pojechał podpisać traktat akcesyjny w glorii chwały, a nie doszedł wcześniej do porozumienia na posiedzeniu gabinetu co do preliminarza wydatków związanych z ewentualną akcesją Polski do Unii Europejskiej. A więc rząd podpisał traktat, nie wiedząc jeszcze, ile będą wynosić te wydatki i o co tu chodzi. A więc według naszej informacji chodzi o to, że będą zmuszeni zmienić zasadę rewaloryzacji rent i emerytur. Dzisiejsza rewaloryzacja rent i emerytur odbyła się przy pomocy wskaźnika przyrostu cen. To jest wskaźnik inflacyjny. A jest propozycja, żeby go zmienić na wskaźnik przyrostu płac. Co by to oznaczało? Ano oznaczałoby to, że jeżeli wejdziemy do Unii Europejskiej i gwałtownie wzrosną ceny podstawowych artykułów, a tym samym waloryzacja, powiedzmy o 20 czy 25% rent i emerytur, przekroczyłaby możliwości państwa polskiego. A więc, żeby tego uniknąć i żeby się to odbyło także kosztem najbiedniejszych, a więc rencistów i emerytów, rząd próbuje zmienić zasadę według wskaźnika przyrostu płac. A płace oczywiście nie wzrosną, albo wzrosną w bardzo niewielkim stopniu, co by nie zrekompensowało tej drożyzny, jaka po wejściu do Unii Europejskiej nastąpi milionom emerytów i rencistów. Więc taka jest prawda o tym, co tam dzisiaj zostało podpisane i sztuczne uśmiechy pana Millera, pana Kwaśniewskiego, czy innych koryfeuszy kosmopolityzmu stosowanego nie zatrą prawdy o warunkach wejścia. Są one dla Polski tak niegodne, tak nierówne, że spowodują dramatyczne, negatywne zjawiska w całej polskiej gospodarce, a 90-kilka% polskiego społeczeństwa będzie płatnikiem tego kosztu.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówił do nas pan poseł Bogdan Pęk, poseł Ligi Polskich Rodzin. Pan poseł Jan Łopuszański, witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Panie pośle, pana refleksje na temat dzisiejszego szczytu w Atenach.
Och, pan Longinus Podbipięta powiedziałby: słuchać chatko. Chcę powiedzieć, że dla mnie to jest przede wszystkim wznowienie ducha targowicy. tego ducha, który już raz Polskę doprowadził do niebytu politycznego. Przypomina mi się tutaj relacja, zresztą chyba szerszemu kręgowi już w tej chwili znana, mnie to osobiście opowiadał Niemiec, pan Karl Bedermann, że kiedy był dzieckiem w niemieckiej szkole, to uczono go, że rozbiory Polski nastąpiły na wniosek polskich przywódców i on jako niemieckie dziecko nie mógł w to uwierzyć. A teraz, kiedy przyjechał do Polski, to właśnie zaczyna w to wierzyć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak politycznie sprawę ujmując, no to trzeba powiedzieć, że należą się gratulacje Niemcom. Właśnie osiągają swoje strategiczne cele z 1939 roku. A niektórzy z nich, przynajmniej w pewnym zakresie tych celów, mówią o tym wprost. No, mówię tutaj o znanej wypowiedzi pana Gerharda Schrödera z 3 września 2000 roku, który do tak zwanego Związku Wypędzonych z Polski i Czechosłowacji mówił o tym, że żeby zawierzyli jego metodzie, że on odda im wschodnie landy w taki sposób, że ich tymczasowi administratorzy Polacy jeszcze będą wdzięczni, że zostali Europejczykami. No a tu się okazuje, dostają znacznie więcej niż wschodnie landy, czyli właśnie sięgają po zamiary z 1939 roku. Natomiast jest oczywiście też kontekst wewnętrzny. A kontekst wewnętrzny polegający przede wszystkim na tym, jak traktowany jest naród polski. Kiedy padały propozycje zorganizowania referendum, a w czasie, kiedy trwały kosztowne przystosowania do różnych oczekiwań w Brukseli i innych stolic Unii Europejskiej, żeby to przerwać, żeby zapytać się narodu, co Polacy chcą, to wnioski w tej sprawie zostały odrzucone przez większość sejmową rządzącą, nie tylko zresztą tą lewicową, przecież ludzie z tak zwanej prawicy głosowali przeciwko referendum uprzedzającemu, a w tej chwili stawia się naród w sytuacji takiej oto, że no właśnie podpisano jakiś traktat międzynarodowy, który nas ma zobowiązywać i podokonywano mnóstwa kosztownych dostosowań. Teraz się dopiero pyta narodu, czy łaskawie się Polacy zgadzają. A dla mnie to ten sposób traktowania narodu jest jakoś szczególnie upokarzający, a ja się już niczemu nie dziwię. Wszyscy przecież państwo z zewnątrz, mnie niestety z wewnątrz przyszło oglądać spektakl z ubiegłego tygodnia, gdzie przed wyjazdem do Aten pan minister Cimoszewicz złożył relację, informację rządu i Sejm postanowił większością głosów, że nie będzie głosował nad przyjęciem tej informacji. I mamy do czynienia z proceduralnie przedziwną sytuacją, właśnie śmieszną, że oto już panowie wrócili z Aten, a my będziemy w dniu jutrzejszym głosowali wniosek, który dwie grupy poselskie, między innymi moja, złożyły o odrzucenie informacji rządu. Chcę wreszcie powiedzieć, że otwarta została droga do tego, żeby w przyszłości uruchomić postępowanie przed Trybunałem Stanu. A tutaj niestety mamy do czynienia ze zorganizowanym zamachem na niepodległość Polski. To jest przestępstwo w rozumieniu polskiego kodeksu karnego, dokonane przez osoby stojące na czele państwa, a to oznacza, że to jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. I głęboko wierzą, że Polska będzie żyła, a jeżeli Polska ma żyć jako wolny naród, wolne państwo, to będzie musiała ludzi, którzy takich przestępstw się dopuścili, do odpowiedzialności pociągnąć. Choćby po to, żeby była świadomość w narodzie, że istnieje miara sprawiedliwości. A wreszcie po tym wszystkim, po tych różnych takich smutnych refleksjach, chcę powiedzieć tak, że ja jestem przekonany, że z tej straszliwej topieli, w której w tej chwili wydaje się, pogrążamy się, wyjdziemy obronną ręką. jestem przekonany o tym, że ta ogromna ilość dobra, przede wszystkim duchowego dobra, która została w Polsce zgromadzona przez całe wieki pod płaszczem Matki Bożej, naszej Królowej, to jest, to nie było gromadzone tak sobie od, żeby to zostało zmarnowane wtedy, kiedy pułki polskie przegrywają różne kolejne potyczki czy bitwy. Wtedy głęboko wierzę, że przyjdzie taki moment, że prawdziwi wrogowie Polski staną oko w oko z naszą hetmanką. Natomiast nam, politykom, pozostało jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Nie tylko politykom, obywatelom stoi przed nami zadanie właściwego przygotowania referendum. Stoi zadanie wytłumaczenia wszystkim naszym sąsiadom, znajomym, krewnym, wszystkim, których w jakikolwiek sposób potrafimy dotrzeć. Kochani, na to referendum bezwzględnie trzeba pójść. Nie wolno w takim momencie Polski zostawiać samej. W tym referendum trzeba oddać głos w obronie niepodległości i suwerenności Polski, a w konsekwencji przeciwko wydaniu rządów nad Polską w ręce Unii Europejskiej. Musimy się też oczywiście organizować, żeby dopilnować prawidłowości liczenia głosów. To będzie bardzo ważne zadanie. Tym ważniejsze, iż ja odnoszę wrażenie, że ci, którzy szykują to referendum, to oni już nawet sami nie do końca wierzą w to, że mogą je wygrać i zaczynają się zachowywać tak, jakby się szykowali nie do zwycięstwa, tylko do sfałszowania tego referendum, więc tu będzie się trzeba bardzo mocno bronić przed wszelkimi niebezpieczeństwami. I wierzę w to, że wszyscy ci, którzy działają w dobrej sprawie, powierzając swoje sprawy Bogu, także te wszystkie niedostatki, słabości, czasem brakuje już możliwości działania, to mają prawo liczyć na to, że Pan Bóg w takich trudnych sytuacjach dopomoże. Ja może, będąc w takim nastroju trochę smutnym ze względu na wydarzenia dnia dzisiejszego, chcę powiedzieć, że generalnie to jestem dobrej myśli co do przyszłości Polski.
Dziękujemy serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam Radio Maryja i całą radiową rodzinę.
Dziękujemy, szczęść Boże. Mówił do nas pan poseł Jan Łopuszański, poseł Porozumienia Polskiego. Drodzy Państwo, usłyszeliśmy dwa stanowiska profesorów, dwa różne stanowiska w sprawie integracji z Unią Europejską. Usłyszeliśmy także różne stanowiska i wypowiedzi przedstawicieli świata polityki, polityków, posłów, różnych pięciu różnych ugrupowań. I już za chwilę będę odbierał od Państwa telefony. Mamy nadzieję, że chcą się wypowiedzieć także nasi słuchacze. Ale jeszcze pozwolą Państwo, że jeszcze jedno połączenie ze znanym obrońcą życia, panem doktorem inżynierem Antoniem Ziębą, którego pragnę za chwilę poprosić jeszcze o wypowiedź w związku także z wydanym przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka oświadczeniem. Pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Witamy bardzo serdecznie, panie prezesie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Proszę państwa, ja dzisiejszy dzień muszę przyznać, przeżywam z pewnym smutkiem, dlatego że prawie półtora roku naszej pracy, mówię tutaj o obrońcach życia nienarodzonych dzieci, no nie przyniosło tych efektów, do którychśmy dążyli. Państwo znają nasz postulat bardzo jasno i stanowczo formułowany od początku ubiegłego roku, że w traktacie akcesyjnym, a raczej do niego, powinien być koniecznie dołączony protokół aneks, który by zapewniał suwerenność polskiego ustawodawstwa chroniącego życie człowieka i małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a także prawa rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci. Oczywiście walczyliśmy także o zastrzeżenie sobie przez Polskę nieuczestniczenia we współfinansowaniu zbrodni aborcji i permisywnej seksedukacji. No niestety takiego protokołu, aneksu nasi polscy aktualni negocjatorzy nie osiągnęli. Nie wiemy, ile tu było, czy w ogóle były jakieś poważne rozmowy między polskimi negocjatorami, polskim rządem, a przedstawicielami Unii Europejskiej. Efekt jest znany wszystkim. Mamy tylko jednostronną deklarację rządu, mamy przyjętą ostatnio uchwałę Sejmu, ale zarówno ta jednostronna deklaracja, jak i uchwała Sejmu nie mają praktycznie w świetle prawa międzynarodowego żadnego znaczenia. Ja miałem wielokrotnie okazję prezentować nasze stanowisko, myślę tu o obrońcach życia, że jeżeli tego w naszym rozumieniu minimalnego zabezpieczenia tych fundamentalnych praw nie uzyskamy, to będziemy głosować na nie w referendum dotyczącym przystąpienia, ewentualnego oczywiście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ja bym chciał powiedzieć, że no jest to dzień dla mnie, no nie chcę mówić smutny, ale taki napawający pełną refleksją. Dlaczego Irlandia mogła uzyskać taki protokół? Dlaczego mała Malta mogła uzyskać taki protokół, a Polska, liczący się kraj, takiego protokołu nie uzyskała? Myślę, że jedną z przyczyn, nie chcę mówić, że decydującą, ale na pewno jedną z przyczyn było to, kto prowadził negocjacje z Unią w końcowej fazie tych rozmów. Wiemy, rząd wyłoniony przez SLD i to, myślę, miało bardzo istotny wpływ na to, że dzisiaj nie mamy zabezpieczenia na poziomie międzynarodowym tych fundamentalnych praw. Ja powiem tak, bo w rozmowach, które przecież prowadzimy w swoich zakładach pracy i w rodzinach, no, podpadają, no co dalej? Ja nie wiem, co dalej, proponuję tylko jedną rzecz rozważyć. Jeżeli ten rząd, który, jak dzisiaj chyba czytałem w prasie codziennej, ma 12% poparcia społecznego, no więc to jest praktycznie żadne. No jeżeli, a wiemy, że temu rządowi bardzo zależy, żeby w referendum Polacy się wypowiedzieli na tak. Jeżeli powiemy nie Unii Europejskiej, na tych ustalonych zasadach musi nastąpić zmiana rządu i wtedy, jeżeli wybierzemy w następnych wyborach parlamentarnych rząd, który będzie właściwie dbał o interesy Polski jako całości, prawda, ale także o interes polskiej rodziny, ten najlepiej rozumiany interes, a także o święte prawo życia, w obronie którego przecież tyle osób tak aktywnie w Polsce działa, to zobaczymy, co się uda wynegocjować z Unią Europejską, ale w trakcie mocnych negocjacji, twardej negocjacji i prowadzonych z punktu polskiej racji stanu.
Dziękujemy serdecznie. Mówił do nas pan dr inżynier Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Szczęść Boże, panie prezesie.
Dziękuję, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Dziękujemy bardzo, bardzo gorąco. Proszę Państwa, dość długo już trwa to wprowadzenie, ale chciałem, żebyśmy mogli spokojnie wysłuchać różnych stanowisk. Jeśli już o tych stanowiskach, to mam przed sobą jeszcze stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiano w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. I tutaj czytam następujące słowa. Uważamy, że w negocjacjach nie dołożono ze strony polskiego rządu należytych starań, aby zapewnić nam pełną suwerenność w sferze kultury i moralności po wstąpieniu do Unii Europejskiej, a w szczególności ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwa opartego na trwałym związku kobiety i mężczyzny oraz rodziny jako fundamentu społeczeństwa. Największe zaniepokojenie budzi jednak sytuacja wewnętrzna Polski i tak dalej. I tutaj ostateczne stwierdzenie. Dlatego każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej winien w tej kwestii wypracować własny pogląd, głęboko rozważyć dramatyczną złożoność sytuacji i zgodnie z posiadaną wiedzą i sumieniem podjąć osobistą decyzję. Takie jest stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Mam przed sobą jeszcze stanowisko Akcji Katolickiej, Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, w którym czytamy m.in. Wyrażamy swoje zaniepokojenie z powodu braku odniesienia do wartości religijnych w projekcie Konstytucji Unii Europejskiej. Jest to jawna dyskryminacja wierzących. Dlatego, po pierwsze, domagamy się uwzględnienia w Konstytucji Unii Europejskiej wartości religijnych, w tym przede wszystkim Invocatio Dei. Tu mój komentarz, nie ma tego. Następnie, domagamy się od rządu RP, aby w umowie akcesyjnej Polski z Unią Europejską w dołączonej deklaracji zawarł następujące żądanie. Ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, ochronę małżeństwa rozumianego jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, ochronę rodziny jako podstawowej komórki społecznej, zabezpieczenie praw rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci. To mój komentarz, nie ma tego. Trzecie, domagamy się przy tym, aby dołączony aneks gwarantował poszanowanie i naruszalność prawa polskiego w tym zakresie. Niestety to również nie zostało zabezpieczone. Nie akceptujemy Europy, w której nie ma miejsca dla Boga, w której nie jest zagwarantowane życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci, w której brak jest prawa do obecności wiary, religii i kościoła w życiu publicznym, gdzie rodzina i małżeństwo rozumiane jako trwały związek mężczyzny i kobiety nie będzie ustawowo chronione. Takiej koncepcji Europy nie możemy poprzeć. Tak piszą przedstawiciele Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, dotyczącym go z warunków integracji Polski z Unią Europejską z 14 kwietnia. Proszę Państwa, teraz już będę przyjmował Państwa telefony. Przypomnę numery telefonu do studia 655 23 55 dla słuchaczy północnej części Polski, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowe do Torunia 056. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy mogę się włączyć do rozmów niedokończonych?
Jest pan na antenie, bardzo serdecznie witamy.
Ojciec powie, kiedy będzie można.
Jest pan już na antenie.
Już jestem?
Tak jest, od pierwszej chwili.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Leszek z Wrocławia. Pytanie było, jak skomentują nasi goście zaproszeni dzisiejsze wydarzenie w Atenach. Oczywiście, jeżeli chodzi o interes i dobro Polski. Oczywiście, że wypowiedzieć się na ten temat, przynajmniej ja oczekiwałem tego, że panowie wypowiadający się będą tę wypowiedź formułowali w kontekście, w świetle zapisu traktatu. No bo tylko na tej podstawie jakąś rozumną wypowiedź można sformułować. No nie wszyscy panowie...
Mówimy o podpisaniu traktatu, prawda? O wydarzeniu podpisania traktatu.
O wydarzeniu podpisaniu traktatu, prawda? W kontekście jego treści. I otóż... brakuje mi jednej rzeczy. Stwierdzenia, że nie tylko Dania, ale były również inne państwa w Europie, które za pierwszym podejściu odrzuciły przystąpienie do Unii Europejskiej na warunkach, jakich im narzucono. Co się oczekuje od nas, od społeczeństwa, od Polaków? Żebyśmy jednoznacznie odpowiedzieli tak lub nie za przystąpieniem do Unii Europejskiej. I teraz nie możemy się tutaj dołować. Po prostu zarówno odpowiedź tak, jak i nie jest uprawniona i byle ona wynikała z przekonania i rozeznania i z prawego sumienia. Na podstawie czego ja mogę się wypowiedzieć w tej sprawie, przystępując do referendum? Ano na podstawie znajomości przynajmniej najważniejszych postanowień tego traktatu. Jeżeli ja ich nie znam, a większa część społeczeństwa polskiego ich nie zna i nie będzie mogła się z nimi zapoznać, bo czasu jest za mało, to oczywiście nie mogę na coś, czego nie znam, odpowiedzieć tak. No, w związku z tym, chcąc, nie chcąc, zdrowy rozsądek dyktuje mi, że muszę odpowiedzieć nie. Natomiast jeżeli zadałem sobie troszkę trudu, poczytałem publikacje tych uczciwych profesorów, którzy dokonali analizy w oparciu o materiały źródłowe, jak na przykład pan profesor Broda, który to zrobił w kontekście pozagospodarczym, jak i pan profesor Bojarski, który dokonał analizy ekonomicznej skutków przystąpienia Polski na tych warunkach do Unii, to oczywiście również mogę odpowiedzieć tylko w jeden sposób. Nie na tych warunkach. Nie będąc absolutnie przeciwnikiem zjednoczonej Europy, Europy rozumianej jako Europy ojczyzn. Ja zgadzam się tutaj z wypowiedziami pana posła Cymanka, którego bardzo cenię i szanuję, że świat się na Unii nie kończy. Że dla nas ludzi wierzących, dla mojego pokolenia już bliżej jest ten drugi brzeg rzeki niż ten świat. Niemniej jednak ja zwracam uwagę, że my nie możemy jak gdyby w cudzysłowie biernie patrzeć na to, co się dzieje, jak ta machina propagandowa się toczy i zdawać się jak gdyby tylko na opatrzność Bożą. Ja też wierzę w opatrzność boską. Jestem głęboko przekonany, że Pan Jezus i Matka Najświętsza nas nie pozostawi, ale my nie możemy zachowywać się jak gdyby biernie. Co będzie, to będzie, a Maryja Królowa nasza nad nami czuwa. Ona czuwa, ale również oczekuje od nas, jak i Pan Jezus. Tak, tak, nie, nie. My nie możemy tutaj lawirować. Chciałbym jeszcze zadać pytanie euroentuzjastom. Jak się zachowają, jeżeli Konwent Europejski, na którego, który konstruuje w tej chwili projekt Konstytucji Europejskiej pod kierunkiem pana Giscarda d'Estaing, znanego międzynarodowego masona, ustali, a Unia Europejska przegłosuje, że będzie strukturą federalną, a więc koniec z państwami narodowymi, w tym również koniec z państwem polskim. Co wówczas? Chciałbym zwrócić uwagę i rozszerzyć tutaj wątek wypowiedzi pana posła Łopuszańskiego. Kanclerz Schröder mówił nie tylko o landach wschodnich, ale mówił również o terenach naszych ziem zachodnich, że to prowadzi do tego, że wnukowie poprzedników odzyskają te tereny właśnie poprzez rozszerzenie Unii Europejskiej. Jest kilka jeszcze tutaj wątków bardzo istotnych, które chciałbym poruszyć, ale nie chcę zabierać czasu. Proszę jedynie o jedno. Panowie, którzy jesteście za Unią Europejską, odnoście się do faktów, a te fakty są w traktacie. Są opublikowane analizy ekonomiczne, społeczne i polityczne. Są wyniki tych analiz. Odnoście się do tego, panowie, bo inaczej to będziemy ple, to będzie takie gęganie. Chyba za dużo powiedziałem, wystarczy. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Leszku, Bóg zapłać. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Kazimierz, ja dzwonię z Florydy.
Witamy, panie Kazimierzu. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie już. Oczywiście.
Rozmów?
Jestem na antenie.
Jestem na antenie?
Tak jest.
Słuchałem pilnie wszystkich wypowiedzi. Jestem prostym człowiekiem. Nie chciałbym polemizować z panami profesorami, z panem szczególnie profesorem Piotrem Kryczką z KUL-u. Niemniej jednak troszeczkę moje serce mi mówi, że rzeczywistość jest troszeczkę inna. Pan profesor stwierdził, że globalizacja jest procesem nieuniknionym. No może na ten temat nie będę mówił, bo mam kilkadziesiąt książek na temat masonerii i globalizacji, ale przytoczę tylko jeden tytuł książki błogosławionego biskupa doktora Józefa Sebastiana Pelczara, Masoneria. Proponuję, aby pan profesor przeczytał tą książkę i będzie miał odpowiedź na temat globalizacji. Natomiast pan profesor wspomniał, że my jesteśmy wtłoczeni między gigantów z perspektywy wieków. Mamy uczyć się, jeżeli wejdziemy do Unii, możemy się uczyć żyć w zgodzie sąsiadami. Tutaj mnie troszeczkę to boli, ponieważ analizując to nie po profesorsku, ja stwierdzam, że niestety przez tysiąc lat nasza historia mówi nam, że nie byliśmy przyczyną złego ataku na żadnych sąsiadów, wprost przeciwnie. Przez 1000 lat Niemcy próbowali zdobyć nas włócznią, szablą, samolotem, czołgiem i kto wie jeszcze czym. I trzeba przyznać, że Niemcy się coś nauczyli. Przez 1000 lat nie mogli nas zdobyć, zabijając, mordując, więc teraz po prostu może nas kupią, a szczególnie kupią naszych rządzących. I tu jest troszeczkę przykre ten fakt. Chciałbym też również zwrócić uwagę na to, że pan profesor stwierdził, że elity są rozliczane przez wyborców. No, ja bym może tego nawet nie komentował, bo jakoś tak nie dziwnie. Ja nie wiem, jak można rozliczyć, no jak można rozliczać, no niech popatrzy, jak są rozliczani od okrągłego stołu. Ci sami praktycznie rządzą, wymieniają się, przefarbują się i jest, no i dalej nas pchają tam, gdzie oni chcą. I tutaj chciałbym też szczególnie zwrócić uwagę, że pan profesor stwierdził o tym, że będziemy mieli mieć szansę może, bo przecież my nawracamy i to nie jest tak, prawda, idziemy uczyć i nawracać. No my rzeczywiście idziemy uczyć Jezusa nauk i wiary katolickiej, natomiast dla nas Unia Europejska nie przyniesie nic innego jak tylko szatana. I to jest moje od serca zdanie. I chciałbym jeszcze na koniec przytoczyć dwa zdania profesora Feliksa Konecznego, o którym Niemiec z reguły, szczególnie pan Hitlerman, powiedział, że cudze widzicie, a swojego nie znacie. Pan profesor Felix Koneczny pisze, cytuję jego, jak to Niemcy dbają o Polskę. Więc już w XV wieku Jan Foltenberg nawoływał całą Europę, aby powinna ruszyć na krucjatę przeciw Polakom. Każdego Polaka wolno zabijać bez grzechu, a nawet będzie to zasługa przed Bogiem. No, może ja troszeczkę jestem wzruszony tym i przepraszam, że w ten sposób nie polemizowałem, bo nie mam odwagi polemizować z profesorem, ale chciałbym tylko tyle, na tym może już zakończę, bo widzę, że troszeczkę mi ciśnienie wzrasta. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Panem Bogiem.
Proszę Panie Kazimierzu, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy na Florydzie. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym chciał się dołączyć do tej dyskusji.
Jest pan na antenie, bardzo proszę. Proszę bardzo. Słuchamy pana.
To znaczy, ja bym chciał się odezwać raczej jako przedstawiciel trochę młodszego pokolenia, bo tego jeszcze chyba nie było w tej audycji. Przy czym chciałem od razu zaznaczyć, że to, co ja mówię, to raczej jest nie eurosceptycyzm, to jest raczej uniosceptycyzm i raczej tak będę określał swój głos w tym referendum, bo to nie będzie raczej głos przeciwko Zjednoczonej Europie, tylko głos przeciwko traktatowi z Maastricht, bo nad tym w rzeczywistości będziemy głosować. Natomiast nie wiem, od razu chciałem zaznaczyć, że raczej określam siebie jako kosmopolita i to, że będę głosował przeciwko Unii, to wcale nie znaczy, że mi się nie podoba Zjednoczona Europa, z tym, że zjednoczenie na takich zasadach, które nam się w tej chwili proponuje, to jest praktycznie mało, że pójście w nieznane, ale że to nieznane jeszcze nie powinno nas napawać optymizmem. To znaczy, to wynika szczególnie z tego, że Unia to jest taki organizm, który jednak cały czas ewoluuje i to, w którą stronę pójdzie, to jeszcze tego nie są w stanie określić nawet ci, którzy w tej chwili nad tym procesem czuwają. Natomiast to, co już w tej chwili widać przede wszystkim w projekcie przyszłej Konstytucji Europejskiej, to co się rzuca w oczy, to, że wszelkie zwroty, które chociażby się odnosiły do dziedzictwa duchowego, bo takie były propozycje szczególnie ze strony niemieckiej chadecji, to od razu się rozbijają o taki mur betonowego wręcz sprzeciwu do wszelkich takich odniesień. No to, co tam się w tej chwili znajduje, to na przykład takie zapisy jako obowiązku edukacji w duchu neutralności światopoglądowej, czyli na przykład szkoły chrześcijańskie będą musiały realizować taki program niezależnie od tego, jak się będą nazywały i do kogo się odwoływały, niezależnie od tego, kto je będzie prowadził. W ogóle nie wiem, czy ta sprawa pojawiała się wcześniej w Radiu Maryja. To jest taka sprawa, nad którą teraz dyskutuje Brytyjska Izba Lordów, to znaczy tam się mówi w tej chwili o tym, czy z seminarium duchownego wolno wyrzucić człowieka, który przyznaje się, że jest aktywnym homoseksualistą. I skoro już w tej chwili dyskutuje się nad takimi rzeczami, czy to jest jeszcze zgodne z prawem, czy już nie, to powinno nas napawać jednak wyraźną ostrożnością. Natomiast to jeszcze, na co chciałbym zwrócić uwagę, to o co się oskarża z reguły osoby, które mówią, że będą głosowały przeciwko w referendum czerwcowym, to znaczy, że chcą niejako zamknąć się na cały świat i sprzeciwić się globalizacji. Znaczy tutaj należałoby zwrócić uwagę, że to, co jest źródłem, to, co jest, że tak powiem, sednem współpracy europejskiej, to jest europejski obszar gospodarczy, czyli faktycznie spadkobierca europejskiej wspólnoty gospodarczej, ten osłabiony wspólny rynek. Natomiast to, nad czym my będziemy głosować, to przede wszystkim uczestnictwo w strukturach politycznych i o takie uczestnictwo przede wszystkim chodzi naszym, że tak powiem, elitom. Wiadomo już w tej chwili, że na polskich urzędników czeka w Brukseli 2000 stanowisk i podejrzewam, że to w głównej mierze jest motywem działania przynajmniej dużej części tych, którzy prowadzili rozmowy akcesyjne. Bo na przykład nieoficjalnie mówi się w Brukseli, że pani Danuta Hübner ma w tej chwili nieomalże zagwarantowaną posadę jednego z komisarzy. Także podejrzewam, że różne motywy kierują tymi, którzy prowadzili te rozmowy w imieniu Polski. Raczej nie jest to interes narodowy. A nawet gdyby o taki chodziło, to przypuszczam, że o wiele lepszą metodą, żeby go wyegzekwować, to byłoby po prostu zagłosowanie na nie, bo jak to już słusznie zauważył jeden ze słuchaczy, nawet jeśli w tym referendum zwyciężą przeciwnicy integracji, to będzie się następne referendum. To jest więc to, co mówił ostatnio, będąc w Warszawie, pan Władimir Bukowski, było bardzo przyjemne spotkanie zresztą, stwierdził, że no to, co my mogliśmy zaobserwować, że referenda są przeprowadzane tak długo, jak w tym referendum pada prawidłowa odpowiedź. W Szwajcarii już były 4 referenda, w Norwegii były 3. Wiadomo, że będą następne. Ponieważ no, odpowiedź prawidłowa jest tylko jedna i ja nie wątpię, że w Polsce będzie inaczej. Podejrzewam, że będzie tak samo. Natomiast te warunki, jakie nam zaproponowano, czyli przede wszystkim to, że będziemy musieli ponieść koszty dostosowawcze, które w tej chwili rząd polski szacuje na 50 miliardów euro, czyli więcej niż wynoszą roczne dochody do polskiego budżetu i to wszystko w ciągu najbliższych kilkunastu lat. No, powiedziałbym, że takie warunki, takie koszty, jakimi chce się nas obciążyć, to jest fantastyczne wręcz narzędzie w ręku polityków niemieckich i francuskich. Jedyne, co w tym wypadku dziwi, to, że Polacy się na to godzą. Ponieważ no, to już zauważył twórca tego pojęcia społeczeństwo oparte, że Unia Europejska to jest faktycznie narzędzie polityki niemieckiej przede wszystkim. No a to narzędzie sprowadza się przede wszystkim do tego, żeby odebrać wszelkie przewagi konkurencyjne potencjalnym konkurentom na Europie i poza nią również. No, przewagi konkurencyjne wynikają, jak wiadomo, przede wszystkim z polityki podatkowej.